McDowell uciekł ze spojrzeniem. Nie poruszył się. Zabierz swoją torbę, słyszał odległy głos edynburskich profesorów. Wypisz receptę. Pozwól w imię Boże umrzeć Jane Crawford, jak jest jej przeznaczone. I patrz, by się dostał z powrotem do Danville. I dalej. Nie daj się opanować myśli, że tak czy inaczej skazana jest na śmierć i że próba ratowania jej nożem w najgorszym razie też może jej przynieść tylko śmierć. Jeśli ci umrze pod nożem, każdy sąd skaże cię jako mordercę, ponieważ my, autorytety, przepowiedzieliśmy pewną śmierć przy takich operacjach. A jeśli nawet żaden sąd nie powoła cię przed swe oblicze, potępi cię świat lekarski. McDowell słyszał pomruk czekających na zewnątrz pod oknem. Nie miał wątpliwości. Będą nadal mieli do niego zaufanie. Nadal zwać go będą najlepszym chirurgiem na zachód od Allegheny, jeśli uczyni to, co radzą dalekie głosy jego nauczycieli. Jeśli zapisze bezsensowną receptę i Jane Crawford pozostawi naturze. Ale będą go lżyli jako mordercę, gdyby walczył o jej życie i uległ w tej walce. Doc, mówił ochrypły głos Jane Crawford, ja to przetrzymam. Na pewno przetrzymam. McDowell wciąż jeszcze trwał nieruchomo. Nie umiał później wyjaśnić, dlaczego właśnie w tej chwili odezwały się dotychczas puszczane mimo uszu zdania poszczególnych chirurgów, którzy głosili, że ratowanie skazanych na śmierć kobiet odważnym cięciem musi być przecież możliwe. Wielki Anglik John Hunter stwierdził wprawdzie, że nie ma to szans powodzenia. Niemniej jednak napisał kiedyś, że w każdym razie powstaje pytanie, dlaczego kobieta nie mogłaby przetrzymać wycięcia jajników, gdy przecież wytrzymują to liczne zwierzęta. Doc, mówiła kobieta, mam 5 dzieci. Jeszcze mi za wcześnie umierać. Jeśli pan tego nie wytnie, koniec ze mną. Przetrzymam operację, przetrzymam na pewno. McDowell poruszył się po raz pierwszy. Ujął dłoń Jane Crawford i powiedział, jest pani dzielną kobietą, pani Crawford. Znany był z tego, że nie okłamywał swoich pacjentów. Mówił im prawdę, choć mógłby go ktoś nazwać szorstkim czy bezlitosnym. Kłamstwa w sprawach życia lub śmierci nienawidził śmiertelnie. Tak, ciągnął, ten guz wykończy panią. Nie wiem tylko, jak długo to potrwa. Może to trwać jakiś czas, nawet dłuższy czas. Ale gdybym spróbował wyciąć go, musiałaby pani umrzeć od cięcia. Tak twierdzą profesorowie chirurgii, których znam, nawet najsławniejsi i najbardziej doświadczeni. McDowell patrzył na ścianę ponad chorą, ale czuł, że wzrok jej uporczywie wlepiony jest w niego. Doc, usłyszał pytanie, a co pan twierdzi? Spodziewał się tego pytania. Nie odpowiedział. Niech pan spróbuje, Doc, odezwała się kobieta, po czym dodała spokojnie. Jeśli przy tym umrę, to tak mi widać sądzone. A zresztą lepiej prędzej umrzeć niż tak. Mocowała się z oddechem i zagryzała wargi. Powiem wszystkim, dodała, że ja tak chciałam, ja sama. McDowell dźwignął się i chodził tam i z powrotem między pryczą a buzującym ogniskiem. Znowu słyszał pomruk ciekawskich, przyszłych jego sędziów. I znowu słyszał głosy swych nauczycieli. Ale przed nim leżała chora, leżała w zasięgu jego ręki, obok niej śmierć, gdy tymczasem głosy jego nauczycieli docierały w to pustkowie jakby z niezmierzonej dali. Jego ubranie spływało wodą stającego lodu. Nie zauważył tego, zamyślony. Pani Crawford, powiedział wreszcie udręczonym, ochrypłym głosem, czy w tym stanie może pani jechać konno aż do Danville? Nie zawahała się. Doc, odparła, pojadę z panem, dokąd pan chce. Jeszcze raz McDowell posłyszał z oddali ostrzegające głosy. I tak zostało. Nigdy potem nie potrafił wyjaśnić, co w tej rozstrzygającej chwili skłoniło go, by zamknąć uszy na tamte głosy, a wysłuchać głosu kobiety, która, wyrokiem wielkich skazana na śmierć, leżała przed nim i nie chciała umierać. Być może jego pytanie, czy Jane Crawford jest w stanie jechać z nim konno do Danville i nadzieja, że może odpowie nie, wyniknęły z chęci uchylenia się od decyzji, której narastanie czuł w sobie. Zrodziła się ona w nim być może dlatego, że w swej prostocie i samotności nie całkiem zdawał sobie sprawę z ogromnej trudności operacji, przed którą drżeli najsłynniejsi. Przede wszystkim jednak dlatego, że świat, w którym żyli on i Jane Crawford, nie był światem rezygnacji, lecz areną codziennej walki. Pani Crawford powiedział: w domu może spróbuję. Na jej drewnianej twarzy po raz pierwszy zjawił się uśmiech. Uśmiech był zniekształcony, jak grymas. Więc pojadę z panem, Doc, powiedziała. Niech pan mi tu przyśle Toma i zostawi mnie z nim samą na chwilę. Wszystko mu wyjaśnię i powiem na wszelki wypadek, by na mnie nie czekał, tylko na kobyłę. A potem chcę jeszcze zobaczyć dzieci. Nigdy aż do końca swego życia McDowell nie mógł zapomnieć tej jazdy, którą odbył z Jane Crawford i panią Baker w dniach między 15 a 17 grudnia 1809 roku. Bezkształtne, owinięte w koc ciało Jane Crawford przywiązano do konia. Ale kobieta nie wydała z siebie jęku, a jeżeli nawet wydała, to głos zginął w wyciu wichury, która napierała na nich, gdy tylko droga opuszczała chroniący ich las. W czasie jazdy McDowell miał wciąż przed oczyma obraz, jaki ukazał się jego oczom przy opuszczaniu osady. Nie zapomniał bezradnie płaczących, stojących obok dzieci i ponurej twarzy Toma Crawforda, który nie wiedział dokładnie, czego jest świadkiem. Wyjazdu swej żony po ratunek, czy też po śmierć. Nie zapomniał też twarzy sąsiadów, które naznaczone były niepewnością wobec dziwnych rzeczy, jakie miały się dziać. Przypominał to sobie ciągle, gdy ze swymi towarzyszkami opuszczał barak, w którym znalazł na całą noc schronienie. Pani Baker w ciągu nocy zaspokoiła ciekawość gospodarzy i przyjazne przyjęcie wieczorne do rana zmieniło się w nieufne milczenie. Gospodarze zapytywali sami siebie, czy nie gościli człowieka, który nagle oszalał i wlecze swą ofiarę przez pustkowia do rzeźni. Wieczorem 17 grudnia mała grupka dotarła do Danville, założonego w 1787 roku i ciągle jeszcze dość bezładnego skupiska drewnianych chat. McDowell mieszkał w jednym z większych domów ze swą żoną Sarą, bratankiem i ówczesnym asystentem, doktorem Jamesem McDowellem oraz swym uczniem Charlesem McKinnym. Zapadał właśnie zmierzch. Zaśnieżona główna ulica była pusta i dlatego mieszkańcy Danville nie dowiedzieli się jeszcze o nowej pacjentce McDowella i jego zuchwałym zamiarze. Sara McDowell wyszła ze świecą przed drzwi, gdy wyczerpany doktor zsiadł z konia. Wysłuchała jego wyjaśnień i zrozumiała wszystko bez zbędnych pytań. Zawołała Jamesa i Charlesa. Potem zdjęli Jane Crawford z konia, zanieśli ją do łóżka i wskazali pani Baker jej pokój. McDowell nie spał tej nocy. Siedział przy lampce oliwnej nad książkami i czasopismami z zakresu anatomii i chirurgii i raz jeszcze czytał wszystko, co aż do ostatnich czasów napisano o guzach jajnika. Nie dodało mu to otuchy. Jedynie Królewska Akademia Chirurgii w Paryżu opublikowała w owych latach sprawozdanie, w którym wskazywano ponownie na takich uczonych jak Felix Plater w Bazylei i zmarły w roku 1674 chirurg Dimmer Brock. Obydwaj bardzo wcześnie teoretycznie uznali możliwość operacyjnego usunięcia guzów jajnika. Małe jest prawdopodobieństwo, że sprawozdanie to dotarło do doktora z Danville. A jeżeli nawet dotarło, to McDowell i tak nie umiał po francusku. Jest więc pewne, że wynik lektury owej nocy był jednoznaczny. Nie. Około 6 rano McDowell wziął świecę i poszedł do pokoju, w którym spoczywała Jane Crawford. Jej potwornie obrzmiałe ciało leżało na pozór spokojnie. McDowell sądził, że śpi. Zaraz jednak doszedł go w półmroku wyczerpany jazdą, lecz wyraźny głos. — Doc, pan przecież nie zrezygnuje. Szkoda byłoby jechać tak daleko. McDowell stał w drzwiach milcząc. Czuł, że wobec tej kobiety, jej zaufania i rozpaczliwego męstwa nie ma już odwrotu i że wszedł na drogę, którą musi iść do końca tak czy inaczej. — Nie, pani Crawford — powiedział. — Nie zrezygnuję. Rankiem następnego dnia, gdy po zaśnieżonej ulicy jechały pierwsze wozy i sanie, McDowell omawiał sprawę ze swym bratankiem Jamesem. Opowiedział o tym, co zaszło i zakończył pytaniem — czy mogę liczyć na ciebie? James studiował w Filadelfii, gdzie w tych czasach znajdowała się jedna z pierwszych w Stanach Zjednoczonych szkoła medyczna. — Stryju — odparł zmieszany James. James w Fizyk i wszyscy inni powiedzieliby, że pani Crawford umrze ci pod nożem. Wiem o tym. Nie wierzę w to jednak. Nie wierzę. McDowell powtórzył to, jakby chciał przygłuszyć własne wątpliwości. Całe Danville, całe Kentucky będzie cię uważało za mordercę. Jeśli ona umrze, ludzie się zbiegną i podpalą dom. Właśnie dlatego nie powinna umrzeć, odparł McDowell. Dlatego jesteś mi potrzebny. James wbił oczy w podłogę. Nie mogę ci pomóc, jęknął. Stanie się nieszczęście. Doktor Hahn obwieści całemu światu, że jesteś mordercą. Skóra zmęczonej twarzy McDowella napięła się na kościstej brodzie. Ujrzał przed sobą Hahna, którego pokonał w lekarskiej konkurencji i który niewątpliwie pragnie rewanżu. Nie przejmuj się Hahnem, powiedział. Pytałem cię tylko, czy pomożesz mi, czy nie. Nie mogę, odparł James błagalnie. Proszę cię, nie rób tego. McDowell odwrócił się. Wobec tego będę operował z Charlesem. Charles jest jeszcze prawie dzieckiem, jęknął James. Nie możesz tego zrobić, nie wolno ci. Wyszedł z pokoju. Wstąpił do kuchni i zadysponował dietę, która miała wzmocnić Jane Crawford przed operacją. Potem jak zwykle przyjmował pacjentów z Danville. Następnego dnia rozszalała się nad miejscowością wściekła zadymka śnieżna. Wyła na ulicach, dlatego McDowell nie zdziwił się, że jego poczekalnia jest pusta. Gdy burza trzęsła drzwiami i oknami, zajmował się pouczaniem pojętnego i uważnego Charlesa, jakie instrumenty potrzebne są do dużej operacji. Wieczorem zjawiła się w jego drzwiach Sara. Efraim spytała, czy ty wierzysz, że Charles... Charles jest dzielnym chłopcem, odpowiedział. Tak, to dzielny chłopiec, odparła Sara, ale gdyby on nie potrafił, chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś nie zapominał, że ja tu jestem. Podniósł głowę. W to nigdy nie wątpiłem, odparł. Drugiego dnia burza przycichła. Mimo to poczekalnia pozostała pusta, także następnego dnia nie zjawił się nikt potrzebujący pomocy McDowella. Po południu tego dnia Murzyn, któremu McDowell kilkakrotnie pomagał, uciekł, spotkawszy go na ulicy. McDowell zawołał go i kazał mu stanąć. — Dlaczego przede mną uciekasz? Czarny trząsł się. — Massa! — skamlał. — Mówią, że ty być diabeł, krajać żywych ludzi, by poszli do piekła. Późnym wieczorem 20 grudnia, kiedy zmagając się z własną głęboko ukrytą niepewnością siedział nad książkami i studiował anatomię jamy brzusznej, do jego drzwi zapukał James. — Czego chcesz? — zapytał McDowell. — Cała osada jest wzburzona — rzekł James. — Jutro proboszcz po raz pierwszy przemówi przeciw tobie. Ludzie zaatakują dom, jeżeli... McDowell podniósł zwolna wzrok znad książek. — Sądzę, że szeryf ochroni mój dom przed tymi głupcami. — Co może szeryf przeciwko tłumom? McDowell nie odpowiedział. Gdy James odszedł, podparł jednak głowę obu rękami. Długo tak siedział, milcząc, wpatrzony przed siebie. Potem znużonym krokiem przeszedł do pokoju mieszkalnego. Zastał Sarę schyloną nad robótką ręczną. Stanął koło drzwi i przypatrywał się jej. — Efraim — rzekła — nie musisz mnie pytać. Rób, co powinieneś. — Spróbuję rano w dzień Bożego Narodzenia — powiedział. Boże, tego dnia zachowają spokój. Gdy rankiem pierwszego dnia świąt zabrzmiały dzwony i mieszkańcy Danville tłumnie ciągnęli do kościoła, McDowell poczynił ostatnie przygotowania. Ustawił wielki dębowy stół, położył na nim białe płótno, a do nóg przymocował kilka sznurów, by móc unieruchomić panią Crawford. Kazał przygotować gorącą i zimną wodę i trzymać w pogotowiu bandaże i szarpie. Gdy krzątał się, porządkując ostatecznie instrumenty i udzielając ostatnich wskazówek Charlesowi, jak ma je podawać, zauważył, że za jego plecami otwarły się drzwi. Odwrócił się. Stał w nich James. — To ty? — zapytał. — Ja. — Czego jeszcze chcesz? — Namyśliłem się — odparł. — Jeżeli już nie mogę cię od tego odwieść, muszę ci przynajmniej pomóc. McDowell nie odpowiedział, ale nie bronił się, gdy James zdjął marynarkę i zawinął rękawy koszuli. Nie zauważył także wyrazu ulgi na dziecinnej twarzy Charlesa. Powiedział — Charles, poproś panią Crawford. Wszystko przygotowane. Przygarbił się jak w tej pierwszej rozstrzygającej godzinie tam, w Motley's Glen. Gdy Jane Crawford, wsparta na pani Baker, weszła do pokoju, skończył się właśnie świąteczny śpiew w kościele. Teraz rozpoczął kaznodzieja. Pani Baker rozebrała panią Crawford i pomogła jej dźwignąć ciężkie, zniekształcone ciało na stół. Doc, powiedziała Jane Crawford, patrząc na sznury, na pewno nie będę krzyczała. Nie musi mnie pan przywiązywać. Wierzę, odparł McDowell, ale tak będzie lepiej. Włożył parę pastylek opium w jej usta o wąskich wargach, jedyny środek, jaki w tych dniach dorywczo łagodził ból. Niczego więcej prócz chwilowej ulgi nie osiągano, a często nawet i tego nie. Potem pochylił się nad napiętym ciałem. Piórem naznaczył na skórze linię, wzdłuż której zamierzał otworzyć jamę brzuszną. Zrobił to po lewej stronie w odległości 3 cali od musculus rectus abdominalis. Potem ujął skalpel, a James wziął swój. Gdy Jane Crawford ujrzała ostrza, zamknęła oczy. Zaraz potem zaczęła głośno śpiewać. Śpiewała psalm. W rozstrzygającej godzinie, w której nawet jej hart i zdecydowanie mogły się zachwiać, oparła się na swej wierze i Bogu. W chwili, gdy McDowell wykonał pierwsze cięcie i przekroił skórę, głos Jane Crawford zachwiał się. Jej ciało wygięło się, a ręce zwarły na kantach stołu. Mimo cierpienia nie przerwała śpiewu. McDowell, zgodnie z tym, do czego doszedł rozmyślając przez wiele poprzednich dni, przedarł się do warstwy mięśni. Pokrywa brzuszna była silnie wzdęta przez ucisk łęku siodła. Przeciął otrzewną. Jak wypchnięte pięścią, trzewia wypłynęły na stół. McDowell i James, przerażeni, usiłowali je wepchnąć z powrotem przez ranę, ale im się nie udało. Olbrzymi guz, który wypełniał większą część jamy brzusznej, zamykał drogę. Głos śpiewającej podnosił się i opadał. Z jej piersi dobywał się chrapliwy oddech. Mimo to zachowywała się w sposób, który ludziom naszych czasów wydaje się nie do pojęcia. Nie krzyczała, gdy skończyła pierwszy psalm, zaintonowała drugi. Knykcie jej dłoni pobielały, a jednak śpiewała. Śpiewała najstraszniejszy, a zarazem najbardziej radosny psalm, jaki McDowell słyszał kiedykolwiek. Zatamował krew. Za kiszkami, które wypłynęły, w polu widzenia pojawił się guz. McDowell próbował objąć go rękami i wyciągnąć. Był jednak za wielki, by przejść przez ranę. Tkwił na jajowodach, jak przejrzały, potężny owoc na szypułce. Wtedy McDowell ujął jedwabną ligaturę i ciasno podwiązał jajowód od strony macicy. Potem po krótkim, pospiesznym namyśle, 2 cięciami otworzył torbiel. Wypełniona była twardą, galaretowatą masą. James ujął łyżkę, by ją wygarnąć. Pracował drżącymi rękami. Gdy później zważył wydobytą masę, okazało się, że ciężar jej wynosił 14 funtów. Kobieta ciągle jeszcze śpiewała. Był to najstraszniejszy, najbardziej wstrząsający śpiew, jaki mógł się wydobyć z ust ludzkich. Ale słabł coraz bardziej. Alleluja! Zabrzmiało przeciągle i głucho. Przerwał je przytłumiony krzyk, gdy McDowell, opróżniony worek torbieli, jednym cięciem oddzielił od macicy i skąpany w pocie, chwytając oddech, upuścił go na stół. Także ten worek zważono później. Ważył przeszło 7 funtów. McDowell nasłuchiwał z takim napięciem każdej zmiany w przepełnionym bólem śpiewie, że nie zauważył zbliżającej się wrzawy. Dopiero gdy na chwilę zwrócił spojrzenie na okno, ujrzał nadciągający groźny tłum. Okrzyki były tak silne, że można je było rozróżnić nawet w pokoju. Wyciągnąć go z domu! Ratujcie Jane Crawford! Zlały się w chór. McDowell z zakrwionymi rękami wewnątrz rany spojrzał w twarz Jamesa. Przed domem już zatrzymali się pierwsi mężczyźni i kobiety. Wargi Jane Crawford zwielały. To, co wydobywało się z jej gardła, było już tylko karykaturą śpiewu. Z zewnątrz można to było wziąć za skargę i protest umierającej, ale McDowell słyszał w tym coś innego. Każdy dźwięk, przepełniony nawet największą udręką, dla niego był oznaką, że Jane Crawford żyje. Wyprowadźcie go, dochodziły z zewnątrz wrzaski. Wyprowadźcie go, zanim ją zamorduje. McDowell wepchnął wnętrzności z powrotem w ziejącą jamę brzuszną. Z pomocą Jamesa przewrócił otwarty tułów na bok, by krew, która rozlała się po jamie brzusznej, spłynęła na podłogę. Gdy to czynił, śpiew zamilkł. Łomotano w drzwi domu. Dwóch ludzi wspięło się na drzewo tuż pod oknem i spuściło sznur zakończony pętlą. — Wyjdź, doktorze! — wrzeszczał jeden z nich. — Byśmy cię mogli powiesić! James przyłożył ucho do piersi Jane Crawford, a rękami namacał puls. Tymczasem jej usta znowu się otwarły. Raz jeszcze próbowała w bełkotliwych słowach psalmu położyć kres swej męce. McDowell ściągnął razem płaszczyzny cięcia pokrywy brzusznej. James przytrzymywał je, gdy zszywał płaty mięśni. Łomotanie do drzwi nasiliło się. McDowell usłyszał głos szeryfa, głośno wołającego na ulicy. — Ludzie, uspokójcie się! Zobaczę, co się wewnątrz dzieje. Przepuśćcie mnie! Przepuśćcie mnie! W tej samej chwili po raz drugi umilkł śpiew Jane Crawford. Zrozpaczony James pochylił głowę do jej piersi, nasłuchując. Ale było to tylko omdlenie, które jej głos zmusiło do milczenia. Oddychała. Za sobą usłyszał McDowell skrzypnięcie drzwi. Przyspieszył szycie. Dolną część rany pozostawił otwartą, by można było kontrolować nici wiązadła także podczas gojenia. Odwrócił zniekształconą z wysiłku twarz i ujrzał Sarę. Opierała się o drzwi. — Szeryf chce wejść — powiedziała. — Powstrzymaj go — wystękał. — Powstrzymaj, jak długo możesz. Nałożyli plaster, a na to opatrunek. Rozwiązali węzły sznurów, które w czasie operacji rozluźniły się. Jeszcze nie skończyli, gdy pchnięto drzwi i zjawił się szeryf. Operacja trwała 25 minut. Szeryf zatrzymał się, a na ulicy zapanowała cisza jak przed burzą. Skrwawionych rąk i kałuży krwi na podłodze. — A więc zamordował ją pan? — powiedział, ledwo panując nad głosem. McDowell musiał się oprzeć o stół operacyjny, ale stał prosto. — Operowaliśmy ją — odparł. — Usunęliśmy guz z jej ciała i ona żyje. Szeryf rozejrzał się niezdecydowanie. Potem przystąpił do stołu i nachylił się nad operowaną. Słyszał jej cichy oddech. Ciarki go przeszły, gdy popatrzył na opróżniony worek torbieli. Potem wyprostował się i z pobladłą twarzą ruszył ku drzwiom. — Dok — powiedział, jakby wycofując się z zakłopotaniem. — Tak sobie zaraz pomyślałem. Głupcy chcieli pana naprawdę powiesić. Ale ja im powiem. Ja im to od razu mówiłem. Wyszedł szybko. McDowell i James, wciąż jeszcze wsparci o stół, słyszeli jego grzmiący bas. — Zabierajcie się! Zabierajcie się! Zoperował ją prawidłowo i ona żyje. Przez chwilę panowała cisza. Wszyscy milczeli zaskoczeni. — Powtarzam wam, ona żyje! — grzmiał szeryf. — A teraz zmiatajcie do domów i nie zapominajcie, że to Boże Narodzenie! Znowu zapanowała cisza. A potem McDowell i James ujrzeli, jak chłopcy, którzy wspięli się byli na drzewo, by zawiesić na nim stryczek, spuścili sznur i milcząco zsunęli się na ziemię. McDowell nigdy nie zapomniał owej jazdy przez pustkowie między 15 i 17 grudnia 1809 roku. Tym bardziej nie mógł zapomnieć 5 dni po udanej operacji. Miały one rozstrzygnąć o tym, czy rozcięcie ciała żywego człowieka było rzeczywistym sukcesem, czy też otwarto tylko szerzej bramę dla pewnej śmierci, podejmując ryzyko ropnego zapalenia. McDowell czekał, obserwował Jane Crawford zmęczonymi w wyniku bezsennych nocy oczyma. Czekał na pierwsze objawy gorączki, na zaczerwienienie rany, na okropny, szary nalot i woń gnijącego ciała. Czekał 2, 3, 4, 5 dni, lecz nie zauważył żadnych groźnych oznak. Wahał się, czy uwierzyć w coś, co wydawało się niewiarygodne. Podsycał swą nieufność i zwątpienie, by uzbroić się przeciwko strasznemu rozczarowaniu, które być może miało nadejść i które oznaczałoby ruinę wszystkich jego wysiłków i nadziei. 5 dnia jednak niespodziewanie zastał Jane Crawford chodzącą po pokoju. Zajęta była poprawianiem pościeli. Z trudem skłonił ją, by się znowu położyła. Leżała tak jeszcze spokojnie 20 dni, aż wreszcie szwy dały się lekko wyjąć i stało się jasne, że wewnętrzna rana po wycięciu torbieli zaskrypiła się. Rana na brzuchu była też już zagojona i Jane nie musiała już być przykuta do łóżka w domu McDowella. Siadła więc na konia i samotnie, pani Baker dawno już wróciła do domu, puściła się w powrotną drogę do swej odległej o 60 mil osady nad błękitnym źródłem. W rok po tej operacji Crawfordowie sprzedali swą chatę i przenieśli się gdzie indziej. W roku 1830 w Jefferson County w stanie Indiana Tom zginął przy karczowaniu lasu. Jane Crawford przeżyła go o 12 lat. W marcu 1842 roku, 33 lata po operacji, zmarła w domu jednego ze swych synów w Graysville w wieku 78 lat. Jakkolwiek McDowell mógł wyraźnie zdawać sobie sprawę, że wdarcie się do jamy brzusznej człowieka oznaczało pokonanie bariery, przed którą zatrzymywali się w bezsilnej trwodze wielcy chirurgowie, to jednak zrazu mało myślał o tym, by ów sukces zakomunikować słynnym lekarzom swej epoki. Był praktykiem, a nie literatem. Wykonywał nadal swą wielką praktykę, nadal jeździł konno po lasach, aż w 4 lata później, w roku 1813, wezwano go do jakiejś ubogiej murzynki, niewolnicy, która również cierpiała na guza jajników. Wahał się wprawdzie przez parę tygodni, ponieważ guz wydawał się twardy i nieruchomy. Mógł być więc złośliwy. Zaordynował rtęć, środek równie nieskuteczny, co chętnie stosowany w owych czasach. Potem jednak zdecydował się na operację. I ta się udała. Jednak dopiero w roku 1816, gdy po raz trzeci przeprowadził podobną operację, też z pomyślnym wynikiem, Sara zdołała go namówić, by ujął znienawidzone pióro, do którego nie nawykł, i napisał sprawozdanie ze swych operacji. Posłał je swemu profesorowi z Edynburga, Johnowi Bellowi i doktorowi Fyzykowi, ojcu amerykańskiej chirurgii. Wreszcie doktorowi Thomasowi C. Jamesowi, profesorowi położnictwa w Filadelfii. Z Edynburga nie było żadnego odzewu, bo nad doktorem Bellem wisiała już śmierć. Jego zastępca, John Lizards, przejrzał rękopis, by 6 lat później opublikować go jako część własnej pracy. Nie odpowiedział także doktor Fyzyk. Jedynie Thomas C. James opublikował opis McDowella w The Eclectic Reportery. W ciągu 3 lat doczekał się repliki 2 profesorów chirurgii, którzy nie bez pychy stwierdzili, że takie opisy należy publikować tylko po to, by wszyscy raz na zawsze pożegnali się z myślą, że mogą kiedykolwiek stać się użyteczne. Gdy McDowell czytał obydwa listy, miał za sobą następne 2 operacje, z tych znowu 1 pomyślną. Po 2. operacji, cysty dermoidalnej, ropne zapalenie zniweczyło wysiłki. 4 z 5 operacji udały się i McDowell pytał sam siebie, jak wysoki był procent wyleczeń po operacjach, które chirurgowie jego epoki uważali za pożyteczne i możliwe do wykonania, amputacjach, operacjach przepukliny i kamieni, przecięciach fistuły, usunięciach katarakty i trepanacjach uszkodzonej czaszki. Czy w wyniku tych operacji nie umierało, szczególnie w wielkich szpitalach, 7, 8 czy 9 osób na 10? Jak więc można w jego wypadku, po 4 pomyślnych operacjach, nadal twierdzić, że rozcięcie brzucha dla usunięcia torbieli jajników zawsze musi być śmiertelne i wobec tego należy go poniechać?